Dobry wieczór Państwu. Ja uczę historii i teorii filmu na filmoznawstwie na Uniwersytecie Łódzkim. I do tej pory tak trochę tradycyjnie powiedziałbym, w oparciu o to, jak sam miałem prowadzone wykłady w latach moich studenckich, w latach 80. to prowadziłem, ale jak wiecie Państwo, nastała jest to epoka płytowa i zacząłem po prostu, oglądając płyty, rewidować, a jestem dosyć namiętnym zbieraczem właśnie klasyki filmowej i w rozmaitych krajach staram się ściągać z nich, co tylko się ukazuje na rynku, uzupełniając właśnie takie luki, bo gdy ja studiowałem, pozowaliśmy tylko na projekcjach z filmoteki i ze szkoły filmowej i to były czasami już coś dosyć marne i zdarte kopie. Więc zupełnie mi się zmienił obraz historii filmu i widzę, że byliśmy źle uczeni. Ja nie wiem, jak Państwo jesteście uczeni. Ale jedno ostrzeżenie nawigacyjne. Nie ma czegoś takiego, o czym pisze Teplitz w historii sztuki filmowej, pierwsza i druga awangarda. Nie ma czegoś takiego. Jest tak zwana wielka awangarda, kiedy, że tak powiem, niektórzy artyści plastycy stąpili łaskawie w obszar kina i zaczęli realizować filmy. I wtedy pojawiły się takie nurty jak nurt dada, nurt abstrakcji animacji abstrakcyjnej, nurt surrealistyczny w kinie. Ale nie ma czegoś takiego jak pierwsza i druga. Impresjonizm, o którym dzisiaj będzie mowa, przez Teplitza jest w jego historii sztuki filmowej, dosyć już anachronicznej, przysyłam szacunku dla tej książki, włączany w obręb awangardy. Absolutnie nie. Impresjonizm, między kinem artystycznym, mainstreamowym, a kinem awangardowym jest duża różnica. Kino artystyczne, jeżeli powstaje w mainstreamie, w kinematografii uprzemysłowionej, jest to kino, że tak powiem, z rozmachem w oparciu o duże budżety i wiele filmów arcydzieł impresjonizmu, tak między innymi Nieludzka, którą Państwo obejrzycie, to są filmy olbrzymie rozmiarami. Nieludzka trwa 2,5 godziny, ale na przykład Koło Udręki trwa 7 godzin, a Napoleon Ablagansa trwa 6 godzin. I to były filmy o olbrzymich budżetach z nieprawdopodobnymi scenografiami, z wielkimi rzeszami statystów i tak dalej, więc to nie jest żadna awangarda, chociaż mają te filmy bardzo nowatorskie rozwiązania. Część filmów impresjonistycznych powstawała rzeczywiście za stosunkowo małe budżety i była filmami z kolei krótko- albo średniometrażowymi, takim powiedzmy około 30, 40 czy 50 minut. Te filmy można by ewentualnie instytucjonalnie włączyć do awangardy, bo powstawały też w prywatnych instytucjach, w prywatnych wytwórniach, które realizatorzy sami założyli, ale generalnie wydaje mi się, że lepiej mówić o impresjonizmie jako o nurcie kina artystycznego, trendzie kina artystycznego, dlatego że dominują te filmy wysokobudżetowe, mainstreamowe. I tak się składa, że w obrębie tego nurtu jest też trochę filmów takich skromniejszych, mniejszych budżetowo. Ale generalnie traktujmy impresjonizm filmowy francuski tak, jak traktujemy ekspresjonizm, nową rzeczowość i szkołę montażu. Czyli po prostu jako jeden z trendów kina artystycznego w obrębie kinematografii przemysłowej, mainstreamowej, a nie jako awangardę. To tak gwoli ścisłości. Proszę Państwa, jeszcze jedna taka uwaga. Jak wszedłem na Państwa stronę, to wykład był zapowiedziany, że tematem będzie nieme kino francuskie. Ja w korespondencji tutaj z organizatorami ograniczyłem trochę temat i ten temat brzmi tak naprawdę: francuski impresjonizm filmowy, nowatorski i najbardziej śmiały nurt kina artystycznego lat 20. Taki jest jakby temat tego filmu. Proszę Państwa, impresjonizm jest zjawiskiem niedocenianym. We wszystkich historiach filmu macie bardzo dobrze opisany ekspresjonizm czy szkołę montażu. Trochę gorzej jest z nową rzeczowością, która jest często mieszana z ekspresjonizmem, ale coraz częściej się już ją oddziela jako taki nurt wyrosły po ekspresjonizmie w kinematografii niemieckiej. Natomiast z tym impresjonizmem jakoś jest tak, że właściwie nie bardzo było wiadomo, jak on wygląda. I ja chyba za daleko trzymałem mikrofon, bo teraz słyszę pogłos. Słyszeli mnie Państwo wcześniej? Dobrze. Proszę Państwa, sami Francuzi jakby nie potrafili rozpropagować tego nurtu i pokazać jego zalet i jego osiągnięć. I że tak powiem, odkrycie impresjonizmu jako takiego trzeciego wielkiego trendu obok szkoły montażu, w kinie niemym, obok szkoły montażu i ekspresjonizmu, nastąpiło wraz z ukazaniem się książki Davida Bordwella French Impressionist Cinema. Książki mało nakładowe i bardzo trudne się do zdobycia. Natomiast Bordwell powtórzył swoje uwagi o impresjonizmie w rozdziale w najpopularniejszym podręczniku historii kina na świecie, czyli Film History Introduction, napisany wspólnie z żoną, z Christine Thompson. I od tego momentu impresjonizm jakby wszedł, że tak powiem, do świadomości kinomanów poznających historię kina. I od tego momentu, gdy się ukazało Film History Introduction, też jakby wciągnął impresjonizm jako osobny trend kina artystycznego do swojego kursu, rzucając gdzieś w niepamięć teplica, no bo po prostu teplic jest przestarzały. Proszę Państwa, impresjonizm francuski jest rozpięty między rokiem 1918. Pierwszy film, który przyjmuje się, że należy do tego nurtu, czego zapoczątkowuje, to jest film Dziesiąta Symfonia Ablagansa. Film dostępny w całości na YouTubie, także możecie Państwo sobie to zobaczyć. La Dixième Symphonie Ablagansa jest dostępna na YouTubie z angielskimi napisami. Można to kopiać średniej jakości, ale możecie mieć Państwo pojęcie, jak ten film wyglądał. Nie jest to jeszcze film wybitny, ale film, który w jakiś sposób jest symptomatyczny. Jeszcze o tym powiem. Ostatnie trzy filmy impresjonizmu pochodzą z roku 1929 i te trzy filmy zamykające ten nurt to są w ogóle arcydzieła kina francuskiego, filmy, za które ja dałbym się posiekać, bo to są filmy po prostu wspaniałe. To są filmy L'Argent, Pieniądz w reżyserii Marcela L'Herbier, Finisterre w reżyserii Jeana Epsteina i Wszystko dla pań, O Bonheur des Dames w reżyserii Juliana de Viviera. To są takie trzy arcydzieła, ostatnie francuskie filmy nieme, zamykające właśnie epokę impresjonizmu w tejże kinematografii. Proszę Państwa, kto reprezentuje impresjonizm, jakie są najważniejsze nazwiska? Trzy postacie wydają, właściwie cztery postacie mi się wydają kluczowe. Pierwszą z nich jest człowiek, który zrealizował tylko pięć filmów i bardzo młodo umarł, ale był teoretykiem impresjonizmu. Poza tym założył ruch klubów filmowych i jakby nawoływał do tworzenia kina artystycznego. Tym kimś jest Louis Delic. Przez lata filmy Delica były niedostępne, ale tuż gdzieś przed pandemią Cinémathèque Française wydała box z czterema ocalałymi filmami Delica, z filmami Droga do Ernoa, Kobieta znikąd, Gorączka i Powódź. Nie odrestaurowano tylko filmu Cisza, który jest podobno w bardzo złym stanie i prace nad nim trwają dalej, ale cztery z pięciu filmów Delica ocalały. On bardzo z młodo zmarł bodajże w 22 roku na gruźlicę, ale wydaje mi się po tych czterech filmach, które zrealizował, że byłby to twórca rzeczywiście wybitny i reprezentatywny i dla tego nurtu. Delic ukuł pojęcie, które stało się takim pojęciem fetyszem trochę dla impresjonistów, pojęcie fotogenii, o tym jeszcze też za chwilę powiem, czyli Louis Delic. Drugą wielką postacią jest Abel Gance. Abel Gance, który był reżyserem pracującym dla największej francuskiej kompanii, dla Charles Pathé. I Abel Gance w 1918 roku zrealizował właśnie ową dziesiątą symfonię zapoczątkowującą impresjonizm, ale takie jego arcydzieła, które należą do tego nurtu, to film Jacques Oskarżam, film pacyfistyczny opowiadający o francuskiej traumie po I wojnie światowej, monumentalne, siedmiogodzinne, wspaniałe Koło Udręki z 1922 roku, film, którego waga w historii kina jest mniej więcej taka jak waga Ulyssesa w historii literatury, Ulyssesa Jamesa Joyce'a. To jest film, który wprowadził montaż podprogowy i strumień świadomości postaci, bo coś takiego nie tylko w literaturze zaistniało wraz z powieścią Joyce'a Ulysses, ale także w kinie za sprawą Koła Udręki Ablagansa. W latach 20. Gans zrealizował właśnie jeszcze jedno wielkie przedsięwzięcie, do którego się długo bardzo przymierzał i które kosztowało majątek. Też Patemu w tym pomagał, ale usiłował też własnymi rękami, ale także ze składek napoleonistów, wielbicieli Napoleona, jakby ten film powstał. Film Napoleon, jedno z absolutnych arcydzieł kina, jeden z absolutnie największych, nie tylko metrażem, ale po prostu z formalnymi rozwiązaniami filmów w historii kina, Napoleon, który ukazał się ostatecznie w 1928 roku i który wprowadził bardzo ciekawe techniki poliwizji i tryptyku, o którym też jeszcze powiem, które zresztą zostaną Państwu w takiej projekcji po tym moim wykładzie unaocznione. To takie trzy wielkie arcydzieła Ablagansa z lat 20. właśnie Oskarżam, Koło Udręki i Napoleon. Abel Gance jeszcze zrealizował kilka filmów w epoce dźwiękowej, między innymi dosyć interesujący taki film katastroficzny Koniec świata. To jeden z, w ogóle jeżeli nawet nie pierwszy francuski film dźwiękowy, bardzo interesujący z 30 roku. No, ale generalnie filmy Ablagansa z lat 30. jakby nie dorównują tym jego arcydziełom impresjonistycznym. Kolejną wielką postacią jest Żyd z Warszawy Jean Epstein, który zaczął pracować w kinematografii francuskiej. Epstein jest też wybitnym teoretykiem kina. Jego artykuły i teksty takie eseistyczne inspirowały później znanego semiotyka francuskiego Christiana Metza w tak zwanym fenomenologicznym okresie twórczości Metza. W każdym razie Epstein zrobił drugi niesłychanie śmiały film Pokole Udręki, który może miał jeszcze większy wpływ niż Koło Udręki na upowszechnienie się bardzo szybkiego podprogowego montażu w kinie francuskim. Mianowicie film Wierne Serce, Le Coeur Fidèle, świetny melodramat, ale z niesłychanie odważnymi rozwiązaniami formalnymi, które wpłynęły na całe kino, nie tylko francuskie, ale też światowe. Z późnych filmów, z drugiej połowy lat 20. z filmów Epsteina warto wymienić taki film jak 6,5 na 11, to są rozmiary fotografii. Ten film dotyczy fotografii, która ma taki wymiar i która jest świadkiem w procesie kryminalnym, znaczy dowodem w procesie kryminalnym świadczącym właśnie o czyjejś winie. Film Afisz i przede wszystkim zrealizowany pod koniec lat 20. i później kontynuowany już w okresie dźwiękowym przez Epsteina filmy morskie, filmy z tak zwanego okresu bretońskiego. I właśnie ten zamykający, jeden z tych filmów zamykających impresjonizm, film Finisterre, to jest nazwa przylądka w Brytanii, jest pierwszym właśnie morskim filmem z tego cyklu bretońskiego Epsteina. I on później będzie tę poetykę kontynuował w latach 30. z takimi filmami jak na przykład Kobieta na końcu świata, czy Mon Vra. Bardzo interesujący, bardzo, bardzo poetycki reżyser i bardzo ciekawy także pisarz, teoretyk. No i kolejne wielkie nazwisko, to, które dzisiaj właściwie powinniśmy może od niego zacząć, bo dzisiaj jego film oglądamy, Marcel Lherbier. Marcel Lherbier jest bardzo ważną postacią. No właśnie obok Gansa i Epsteina nad jednym z tych filarów impresjonizmu. On do impresjonizmu włączył się w roku 1919 takim filmem Rose France, Róża Francja. Był to film dosyć niejasny fabularnie, taka alegoria walczącej Francji, ale z bardzo typowymi dla impresjonizmu rozwiązaniami. Później zrealizował, korzystając z jedynym filmowcem, który dostał pozwolenie na kręcenie filmów w Alhambrze, w tym słynnym parku, kompleksie pałacowo-parkowym w Grenadzie Mauretańskim. I w Alhambrze rozgrywa się jego film El Dorado. Bardzo ciekawy, taki typowy też dla impresjonizmu film. Kolejne jego arcydzieło z lat 20. to film Człowiek Morza, adaptacja opowiadania Balzaka z Komedii Ludzkiej. Trochę podobny do filmu Epsteina, też rozgrywający się na morzu. Kolejny film Lherbiera, bardzo taki ważny, to Diabeł wcielony, też taki dramat rodzinny rozgrywający się nad morzem. No i wreszcie film, który dzisiaj obejrzymy, Nieludzka. Jeden z najbardziej radykalnych filmów impresjonizmu, w którym współpracowali z Lherbierem znany architekt Robert Mallet Stevens, twórca stylu Art Deco. I mamy trochę architektury w stylu Art Deco właśnie też w Nieludzkiej. I Fernand Léger, znany malarz, kubizujący powiedziałbym, może nie stricte kubista, ale taki kubizujący malarz. I Léger, który sam wszedł do kinematografii, tworząc awangardowy znany film Balet Mechaniczny z Dudley Murphym, tutaj zrobił fantastyczną scenografię do filmu Lherbiera, scenografię właśnie, gdzie rozgrywa się druga część filmu, takiego studia bohatera, który jest inżynierem i ono jest właśnie takie futurystyczne, kubistyczne i niesłychanie atrakcyjnie na ekranie wypada. Także to jest współpraca Lherbiera z Légerem i z Maletem Stevensem. No i proszę Państwa, to są takie trzy największe postacie impresjonizmu. Gans, Epstein, Lherbier, Delic jako ten ojciec, założyciel i twórca tych pięciu filmów wczesnych. No, ale kilka postaci także realizowało jakby inne filmy, filmy mainstreamowe albo filmy stricte awangardowe, ale też miało swoją przygodę z impresjonizmem. Tu należy wymienić reżyserkę Germaine Dillac i znany jej film koło 40-minutowy Uśmiechnięta pani Bede. To jest taka opowieść a la pani Bovary o kobiecie z prowincji, nieszczęśliwej w małżeństwie, mającej aspiracje artystyczne, a w gruncie rzeczy snopki tak naprawdę, która snuje rozmaite wizje, w których upokarza męża, który jest przez nią niekochany. Ten film także możecie Państwo zobaczyć na YouTubie. Uśmiechnięta pani BD jest dostępna, także namawiam. To nie jest moim zdaniem film wybitny. On jest bardzo ukochany przez feministki dzisiaj, bo pokazuje w cudzysłowie opresję kobiety w patriarchacie. Mówię z ironią, bo uważam, że feministki nadużywają jakby tej kategorii do fabuł, które niekoniecznie pasują do takiego problemu. Natomiast ten Uśmiechnięta pani BD zawiera cały katalog rozwiązań impresjonistycznych, dlatego ten film też warto sobie obejrzeć. Także w domu na YouTubie możecie Państwo sobie to też zobaczyć. Kolejnym ważnym reżyserem, który pracował w obrębie nurtu impresjonistycznego, jest Jacques Federer. Jacques Federer to był twórca też mainstreamowy, tworzył kino komercyjne. No, w latach 20. stworzył taki wielki przebój Atlantyda, film przygodowy o legionistach, którzy zostają uwiedzeni przez jakąś królową pustyni, kobietę fatalną. Film bardzo widowiskowy, zresztą z polską aktorką Stasią Napierską, czy Napiórkowską, przepraszam, nie pomnę, jestem już jej nazwiska, Napiórkowską chyba, która gra właśnie ową feralną królową pustyni. Ale do impresjonizmu wstrzelił się Federer dwoma filmami bardzo ważnymi i świetnymi artystycznymi. Film Kręg Bill. Kręg Bill to jest nazwisko postaci. Bohater jest sprzedawcą warzyw na takim straganie w halach paryskich. Wdaje się któregoś dnia w bójkę, został sprowokowany, zostaje aresztowany i gdy po 3 tygodniach zostaje zwolniony, okazuje się, że stracił klientów, stracił pracę, nie ma już jego stoiska w halach i właściwie nie ma z czego żyć. Film jest, zaprzyjaźnia się z małym chłopcem i ten chłopiec ratuje mu życie, jakby no, tworząc jakąś taką więź serdeczną z nim, gdy właściwie już on był bez pracy i bez żadnych znajomości. Kręg Bill jest filmem fantastycznym, pokazuje przede wszystkim nieistniejące już hale targowe w Paryżu, które były nieprawdopodobnie pięknym obiektem i zostały zniszczone w latach 70., gdy budowano m.in. dzielnicę Défense i Pompidou Center. I zniszczenie, to tak jakby Anglicy Covent Garden zniszczyli w Londynie, a hale targowe paryskie były jeszcze piękniejsze. I warto ten film zobaczyć w Kręg Bill właśnie ze względu na obraz tych hal paryskich, które są rzeczywiście niesamowitej urody filmowej. Drugi ważny film Federa należący do impresjonizmu to film Twarze dzieci, Visage d'enfant. To jest film o chłopcu, którego matka zmarła, ojciec ożenił się z inną kobietą i on uważa, że ta macocha go prześladuje. I to jest jakby film o perspektywie nieszczęśliwego dziecka, który czuje się prześladowany przez macochę, chociaż to jest bardziej jego projekcja niż stan faktyczny. I próbuje się zemścić, powodując krzywdę swojej tej przyrodniej siostry, córki tej macochy, po czym popada w winę, gdy rzeczywiście prowokuje lawinę, która zasypuje tą dziewczynkę. Film znakomity, zrealizowany w Alpach Szwajcarskich, przepiękny, z takimi typowymi dla impresjonizmu rozwiązaniami, które polegają w dużej mierze na subiektywizacjach percepcji. Jeszcze powiem, na czym jakby te zabiegi konkretnie stylistyczne impresjonizmu polegają. No i wreszcie Jean Renoir. Proszę Państwa, impresjonizm filmowy jest czymś innym niż impresjonizm francuski, no ale niż impresjonizm malarski. Natomiast Jean Renoir, syn Augusta, no czołowego malarza impresjonizmu malarskiego, włączył się też właśnie do impresjonizmu filmowego. Renoir później stworzy własny styl oparty w dużej mierze o głębi ostrości i o pewien nawet, powiedziałbym, taką dialektykę realizmu i sztuczności w jego filmach. Natomiast w latach 20. będzie usiłował stworzyć w stylu impresjonistycznym, tworząc właśnie takie, stosując takie chwyty subiektywizacyjne, typowe dla tego nurtu, i czasami kreując jakby taką fotogenię, która przybliżała w pewnym sensie pejzaże w jego filmach do obrazów jego ojca w takim rozmiękczonym świetle, pejzaże fotografowane przez jakieś właśnie filtry, jakieś takie zabiegi rozmiękczające obraz. I do tych filmów Renoira, które możemy zaliczyć do impresjonizmu w latach 20., należą filmy Katrin, zrobiona wspólnie z Albertem Diedon, film Panna Wodna, pewne fragmenty Nany, adaptacji Zoli jeszcze film Dziewczynka z zapałkami, taka swoista trawestacja baśni Andersena z bardzo ciekawą scenografią i też w takim rozmiękczonym stylu wizualnym. Ja Państwu jeszcze nie dopowiedziałem o filmach Marcela L'Herbier, bo tak stanąłem na tej Nieludzkiej, a przecież po Nieludzkiej L'Herbier zrobił jeszcze dwa bardzo ważne filmy należące do impresjonizmu w latach 20. To jest film Świętej Pamięci Matthias Pascal, film oparty o powieść Pirandella, rozgrywający się i we Francji, i w Rzymie, długie sekwencje, przy tym Rzym jest rzeczywiście fantastycznie też sfotografowany. I ostatnim jego filmem, i też zamykającym, tak jak Finisterre, impresjonizm, jest film Pieniądz, L'Argent, adaptacja powieści Zoli, przeniesiona z XIX wieku do współczesnego Paryża, rewelacyjnie sfotografowana. Film się dzieje w środowisku bankierów, w środowisku giełdy i na przykład pokazując gorączkę giełdową, w ogóle normalnie giełdy nie można wynająć do zdjęć, ale były akurat zdjęcia wielkanocne i po prostu wszystkich aktorów i statystów właśnie w czasie świąt wielkanocnych, kiedy giełda się nie odbywała, L'Herbier zgromadził w gmachu giełdy i stworzył po prostu fenomenalne, zapierające dech zdjęcia gorączki giełdowej w giełdzie. A jest tam jeszcze też mnóstwo fantastycznych rozwiązań scenograficznych czy rozwiązań z obiektywem, które sprawiają, że ten film jest prawdziwą taką ucztą dla oczu wizualną. I film mający naprawdę niesłychanie śmiałe rozwiązania wizualne. Dzisiejsi twórcy, którzy cyfrowo mogą wszystko, naprawdę powinni spalić się ze wstydu, gdy w momencie, gdy nie było takich technik właśnie ułatwiających rozmaite, prawda, rozmaite zabiegi, osiągano niebywałe rezultaty, tak jak to właśnie L'Herbier dokonał w filmie Pieniądz. I proszę Państwa, jeszcze jednej rzeczy warto wspomnieć. Otóż jedna z trzech wielkich rosyjskich kompanii z okresu carskiego, kompania Jermoliewa, ewakuowała się przez Krym, Stambuł do Paryża i założyli w Paryżu wytwórnię Albatros. To była kompania Jermoliewa. Kompania Jermoliewa przekształciła się w wytwórnię Albatros w Paryżu. I ci emigranci, biali emigranci z Rosji, pracujący w Albatrosie, tam jest kilka ważnych postaci. Znany aktor Iwan Mozżuchin, znany chociażby z eksperymentu Kuleszowa, bo to właśnie obrazy z nim w tym eksperymencie wykorzystano. Iwan Mozżuchin, Aleksander Wołkow, Dmitrij Kursanow, czy później Wiktor Turżański. Turżański zresztą okropna postać. On potem wyjechał do Niemiec i zrobił jeden z najbardziej antypolskich filmów III Rzeszy, film Wrogowie. No ale Turżański też był wybitnym reżyserem i pracował właśnie w Albatrosie w latach 20. I część twórczości tych białych Rosjan w Albatrosie zaliczamy do właśnie impresjonizmu. Takim arcydziełem impresjonizmu powstałym w Albatrosie jest film Iwana Mozżuchina i Aleksandra Wołkowa Stos gorejący. Film niesłychanie atrakcyjny, jeśli chodzi o pewne rozwiązania wizualne, subiektywizacyjne. Biografia znanego XIX-wiecznego aktora Keane, to właśnie ten aktor z XIX wieku. Jego biografia też z takimi rozwiązaniami impresjonistycznymi w reżyserii Wołkowa i film z Mozżuchinem w głównej roli. Świetny film Wołkowa, Kasanowa, biografia znanego uwodziciela, też właśnie w takiej manierze impresjonistycznej, z bardzo, bardzo bogatą scenografią. Z kolei Dmitrij Kursanow zrobił średniometrażowe filmy, które uchodzą za arcydzieła impresjonizmu, film Menilmontant i film Jesienne mgły. Także twórcy Albatrosa też jakby tutaj mają swój wkład do tego stylu. Proszę Państwa, na czym jakby polegał ten impresjonizm? Tutaj już przechodzimy do tej poetyki. Louis Delic, ale także paru innych autorów, którzy pisywali na łamach takich pism teoretycznych, które się pojawiły na przełomie XIX i XX roku, między innymi pismo Cine A, wydawane przez Delika. Oni propagowali kino czyste, kino, które nie byłoby oparte o literaturę i teatr, które by uwodziło takim czysto filmowym obrazem zgodnym jakby z duchem medium i które tworzyłoby unikalne jakości, jakby niemożliwe do osiągnięcia w innym medium niż właśnie medium filmowe. I takie tą inną jakość oni nazwali fotogenią. Przy czym, proszę Państwa, tu niech, bo my mówimy też potocznie, że na przykład ktoś czy coś jest fotogeniczne, prawda? Ale tu nie chodzi o fotogeniczność w sensie, że tak powiem, że ładnie wychodzi się na zdjęciu, tylko chodzi o takiej jakości, że jakby to powiedzieć, rzecz sfilmowana objawia fotogenię i jeżeli jakby ujawnia nowe jakby wartości, nowe aspekty samej siebie, ujawnia, że tak powiem, swoją na przykład fizyczną czy duchową stronę. I oni właśnie takie uniezwyklenie obiektu poprzez sfilmowanie go w jakiś szczególny sposób nazwali właśnie fotogenią. Czyli właściwie może moglibyśmy mówić o filmogenii, prawda? Bo chodziło o medium filmowe, a nie o fotografię. I to pojęcie było takim trochę fetyszem. Wydaje mi się, że no, wbrew temu, co oni mówili, że nie chodzi tylko o taką fotogenię, bycie ładnie sfotografowanym, to w dużej mierze ta fotogenia, jak się zaczynamy zastanawiać, jak ona się przejawiała w tych filmach, to polega na właśnie takim niezwykłym kadrowaniu, na rozmiękczaniu obrazu, na pewnej urodzie świata wydobytej takim jego prześwietleniem. Na przykład. To jest typowe na przykład dla filmów Lerbiera, Epsteina czy Renoira. I pokażę Państwu też tutaj fragmenty już po tym moim wykładzie takie obrazujące między innymi tą fotogenię. Fotogenie generalnie kreowały właściwości kamery, czyli izolowanie poprzez kadr obiektów od otoczenia. Czarno-biała taśma też przekształcała przecież wygląd. Płaskość kadru była przekształceniem trójwymiarowych obiektów. No i specjalne obiekty, efekty optyczne, a stosowano rozmaite efekty, fotografowanie przez mrożone szkło na przykład, albo nakładano jakąś jedną gazę, drugą czy trzecią, tylko czasami warstw było jakichś takich muślinów czy gaz nakładanych na obiekty po to, żeby jakby rozmiękczyć obraz. Czy stosowano jakieś szczególne filtry. I to powodowało, że właśnie ta fotogenia dzięki właśnie pracy kamery i takim zabiegom wokół niej się wytwarzała. Moim zdaniem, proszę Państwa, i Bordol też na to zwraca uwagę, zasadniczą cechą impresjonizmu jest to, co jest związane z tym słowem, impresja, czyli z subiektywnością. Proszę Państwa, o ekspresjonizmie mówi się, że ekspresjonizm miał, że tak powiem, oddawać subiektywizację postaci. Ja się nie do końca z tym zgadzam i argumentem miała być scenografia w Caligarim, że ona oddaje, że tak powiem, poprzez swoją ekspresywność, dziwność i nienaturalność osobowość szaleńca, który jest, że tak powiem, narratorem w gabinecie doktora Caligari. Ja nie do końca się zgadzam, bo takich pretekstów na przykład w ekspresjonizmie często brakuje i moim zdaniem wcale nie subiektywizacja jest głównym powodem estetyki ekspresjonistycznej, ale mamy mówić o ekspresjonizmie, nie o impresjonizmie, nie ekspresjonizmie, więc dodam tak, że o ile ekspresjonizm nie jest nastawiony na subiektywizację moim zdaniem, to impresjonizm zdecydowanie tak. Impresjonizm oddaje subiektywizację jakby w dwóch takich aspektach. Możemy mówić o narracji asocjacyjnej. Narracja asocjacyjna jest związana ze światem wewnętrznym postaci, czyli z marzeniami, pragnieniami, snami, opowiadaniem czegoś z przeszłości, prawda, gdzie w retrospekcji aktualizuje się świat miniony. Czyli to jest tak zwana narracja asocjacyjna, w odróżnieniu od obiektywnej, gdzie, że tak powiem, film sam siebie opowiada. I mamy też narrację apercepcyjną, związaną z oddawaniem jakby fizycznej percepcji postaci. Czyli na przykład to są te ujęcia z punktu widzenia, ale też takie szczególne. No na przykład bohater wdaje się w bójkę i dostaje cios, który go uczyni nieprzytomnym, który go zamroczy całkowicie. I jest to tak zrobione, że widzimy jakby jego punkt widzenia i taka wielka pięść na przykład wysuwa się ku kamerze i kamera dostaje w zęby w pewnym sensie, prawda? Tu mamy taką subiektywizację oddającą punkt widzenia, prawda, ogłuszonego ciosem bohatera. Tak jest na przykład między innymi w filmie Renoira Panna Wodna, właśnie taki kamera dostaje w zęby, za przeproszeniem. Proszę Państwa, postacie w filmach, impresjonizmu często mdleją, doznają upojenia alkoholowego, są oszołomione, albo jak wpadają w jakieś zamyślenie czy zasmucenie, i te wszystkie takie stany wewnętrzne są pretekstem do pokazania właśnie tych chwytów, tych rozwiązań subiektywizacyjnych. No, jakie możemy mieć takie chwyty subiektywizacyjne? No, na przykład w filmie Eldorado, bohaterka, która pracuje jako tancerka w takim kabarecie o dosyć dwuznacznej konduity, w pewnym sensie zamyśla się na wieść, bo ona dorabia, prawda, pracując w tej dosyć podejrzanej tancbudzie, dorabia, żeby, prawda, wyleczyć chorego syna. I w pewnym momencie zamyśla się i że tak powiem, myśli o tym synu. Widzimy krótką przebitkę na obraz syna, a ona sama w kadrze jest pokazana rozogniskowana, a postacie wokół niej są, że tak powiem, wyraźnie sfilmowane. To jest chwyt w rodzaju babciu, coś niewyraźnie wyglądasz, prawda? Była taka reklama jakichś tam tabletek przeziębieniowych, przeciwprzeziębieniowych czy czegoś tam, i to była tak, że właśnie postać babci była rozogniskowana, bo babcia złapała katar, prawda? I tutaj właśnie ta bohaterka też jest rozogniskowana, bo jest zamyślona, prawda? To jest właśnie taki chwyt subiektywizacyjny, wcale nie taki łatwy do zrozumienia, jak się to widzi po raz pierwszy, prawda? Jak się po raz enty to ogląda, to już jest łatwiej. Ale to była taka pierwsza próba jakby narracyjna pokazania bez cięcia montażowego, bez przejścia do jakby obrazu subiektywnego, do tej narracji asocjacyjnej, w obrębie narracji obiektywnej pokazania właśnie stanu wewnętrznego bohaterki poprzez rozogniskowanie jej, a otoczenia nie, prawda? Więc to jest taki ciekawy zabieg. Stosowano bardzo często podwójną ekspozycję, czyli zdjęcia nakładane, zwłaszcza jeżeli postać na przykład coś sobie wymyślała albo projektowała, na przykład bohater świętej pamięci Matthias Pascala, filmu L'Herbiera według Pirandella, ucieka od swojej tożsamości, korzystając z wypadku kolejowego, udaje, że zginął i jedzie pociągiem do Rzymu. Ucieka, jedzie z Francji do Rzymu i mamy jakby taką projekcję, snucie przez niego jakby obrazów rzeczywistości i wspomnienia o przeszłości. Widzimy nadkładające się na obraz jego zamyślonego tory kolejowe i tak widzimy, że on ucieka od tej przeszłości. Z kolei na przykład w filmie Menil Montan zamyślona bohaterka, być może myśląca o samobójstwie, bo jest w niechcianej ciąży, stoi nad sekwaną i widzimy jej twarz nałożoną jakby na fale rzeki, prawda, wzburzone, prawda, i jest sugestia takiego jej zamętu myślowego, prawda, takiego mętliku związanego ze stanem być może przedsamobójczym. Stosowano maski koliste i owalne, czyli tak zwane diafragmy irysowe. Często te maski były bardzo wymyślne, że tworzyły, bo maska kolista jest czymś częstym w kinie niemym. Natomiast stosowano na przykład maski takie w kształcie na przykład ołtarzyka, taką maskę tryptykową, która sugerowała, że na przykład alegoryczna postać w filmie L'Herbiera Rose France jest jakby alegorią walczącej Francji i że to jest właściwie taki ołtarzyk na jej cześć, prawda? I ona sama stała jakby w środku, a jakby lustra po bokach tworzyły właśnie taki ołtarzyk jakby i też ją jeszcze jakby odbijały. Podobnie jest w finale filmu Potrójne lustro Epsteina, gdzie też widzimy bohatera odbitego w potrójnym lustrze, zarówno w takim głównym, jak i w dwóch bocznych skrzydłach. To stwarza efekt, no nie tyle może nawet ołtarza, ile przypomina nam, że bohatera oglądaliśmy z perspektywy trzech kobiet, z którymi się umówił, które go kochały, a które on wszystkie odtrącił, prawda? I to jest pokazanie jakby, że to potrójne lustro to jest rezultat takiej potrójnej narracji o nim, którą mieliśmy wcześniej w filmie. Te filtry, te rozmaite muśliny czy gazy nakładane na obiektywy, bardzo ciekawie na przykład gaz stosował w Napoleonie, pokazując noc poślubną Napoleona i Józefiny i widzimy bohaterów w ujęciu przeciw ujęciu i stopniowo jakby coraz więcej jakby tego filtru nakłada się na obiektyw, także obraz w końcu staje się nieczytelny. I to ma to oczywiście taki wymóg cenzuralny, prawda? Nie będziemy towarzyszyć bohaterom w noc poślubną, prawda? Widzimy tylko jakby ich przygotowania do niej. Często były zdjęcia w tak zwanym krzywym zwierciadle, czyli w zniekształcającym lustrze. Tu zwracam Państwa uwagę właśnie na film Uśmiechnięta pani BD, kiedy bohaterka na przykład widzi męża, to jego postać się jakby rozciąga w takim krzywym zwierciadle. Ten mąż nie jest zbyt atrakcyjny fizycznie, ale wydaje się jeszcze bardziej upiorny i jeszcze bardziej antypatyczny właśnie, gdy w subiektywnych wizjach bohaterki widzimy go właśnie sfilmowanego w tym krzywym, w krzywym zwierciadle. Ruch zwolniony na przykład też był często stosowany dla uwypuklenia pewnych akcji, które były jakby szczególnie ważne fabularnie. Proszę Państwa, Napoleon, film Ablagansa, który powstał w 1927 roku, już jakby pod koniec nurtu, stosował niesłychanie zuchwałe techniki. Mianowicie Gans zastosował tak zwaną poliwizję. Jest taka słynna scena z początku filmu, kiedy młody Napoleon jest w szkole kadetów i w czasie nocy w sypialni kadetów dochodzi do bójki na poduszki, gdzie pierze leci, prawda, na wszystkie strony, chłopcy się tłuką, zacięcie. Napoleon, że tak, młody Napoleon bierze rewanż na tych, którzy go, że tak powiem, znieważyli w trakcie jakichś tam ćwiczeń wojennych w ciągu dnia. I ekran, najpierw rzecz jest dość szybko montowana, przechodzimy z ujęcia do ujęcia, ale później ekran zostaje podzielony na 9 kwadratów, w których każdy pokazuje inną sekwencję, inną jakby sekwencję właśnie tego, co się dzieje w tej sypialni. Mamy taki symultaniczny obraz, wymagający też naszego jakby takiego trudu percepcyjnego, prawda? I proszę Państwa, to jest era grubo przedelektroniczna, to jest 27 rok, więc on musiał wszystkich tych zabiegów naświetlania poszczególnych partii, prawda, danego kadru dokonywać w kamerze, prawda? Bo Francja też była dosyć słaba pod względem technicznym w porównaniu na przykład z Niemcami czy ze Stanami Zjednoczonymi. Także osiągnięcie jest niebywałe. Nie wiem, czy widzieliście Państwo film Zbigniewa Rybczyńskiego Nowa książka, ale właśnie jest tam takie pokawałkowanie kwadratu na obrazu na 9 kwadratów i to jest właśnie zrżnięte z Napoleona, ponieważ Napoleon, kopia Napoleona szczątkowa, ale była w szkole filmowej, Rybczyński mógł znać film Gansa i zainspirować się właśnie takim pokratkowaniem, tylko że no już w latach 70., kiedy on tam pracował w warsztacie formy filmowej, było to znacznie łatwiejsze mimo wszystko niż w latach 20. Drugą technikę, też niesłychanie imponującą, którą Gans zastosował w Napoleonie, to jest tak zwana technika tryptyku. Ustawił trzy kamery paralelnie obok siebie, tworząc jakby jeden taki super panoramiczny obraz o formacie, bo normalny obraz kadru to jest 4-3, a to były takie trzy kadry zestawione koło siebie, które tworzyły proporcje 12-3, czyli 4:1, czyli taka super panorama. Standardowy film panoramiczny, szerokoekranowy, który pojawił się w ten format w latach 50. ma format 2:35:1, to było 4:1, był to obraz niesłychanie rozciągnięty i Napoleon wymagał szczególnych warunków projekcji i nie cały film jest w ten sposób zrealizowany. Ten film jest bardzo długi, trwa około 6,5 godziny i około półgodzinna sekwencja finałowa jest zrealizowana właśnie w tej technice tryptyku, gdy armia Napoleona już wyrusza na kampanię włoską i właśnie ten przemarsz wojsk Napoleona jest sfilmowany w technice tryptyku. Ale ta technika czasami pokazuje nam super panoramiczny obraz, taki jeden ciągły, ale czasami na przykład w środku widzimy Napoleona, a skrzydła nam pokazują różne rzeczy. I też dochodzi do takiego oczopląsu i do takiej dosyć trudnej percepcji. Tą technikę tryptyku później Gans zastosował w trzeciej wersji filmu Oskarżam, już w latach 50., tworząc w tak zwanym systemie Majirama też obraz właśnie składający się jakby z trzech ekranów w formacie w sumie 4:1, czy tam 12:3. Więc te zabiegi Gansa są rzeczywiście niesłychanie śmiałe. No on w Napoleonie na przykład kamerę umieścił na karku pędzącego konia, także widzimy uciekającego Napoleona z perspektywy subiektywnej, a kamera jest rzeczywiście na karku pędzącego konia. Są zdjęcia rzeczywiście niesłychane, a on jeszcze zderza tą ucieczkę, bo później już gdy Napoleon dopływa do portu, wyrusza statkiem, jest burza morska, on wyrusza statkiem, ucieka z Korsyki, bo chciano go na tej Korsyce zabić, ale w tym czasie dokonuje się przewrót w parlamencie, dokonuje się zamach na Robespiera w Paryżu i przewrót w konwencie jest zmontowany bardzo gwałtownie z tą burzą morską i ściany konwentu też wydają się kołysać jak okręt, prawda? Są takie przejścia jakby z burzy morskiej do konwentu. Jest to niesłychanie frapujące formalnie i zapierające dech. Proszę Państwa, przełomem jest rok 1922, kiedy pojawiło się koło Udręki Ablagansa i ten film zastosował po raz pierwszy ujęcia podprogowe. Jak wiecie Państwo, był kiedyś taki odcinek Colombo, gdzie morderstwo zostało popełnione dzięki temu między innymi, że bohaterowi zechciało się pić, bo zasugerowało mu to zdjęcia podprogowe wcięte w film, prawda? Taka podprogowa reklama. Ale rzeczywiście nie wolno stosować w telewizjach, w żadnych telewizjach nie wolno stosować zdjęć podprogowych ze względu na no właśnie chociażby takie kryptoreklamowe czy jakby jakieś tam ideologiczne cele. I natomiast technikę tą wynalazł właśnie Gans w filmie Koło Udręki. To jest opowieść o maszyniście kolejowym, który ratuje kiedyś z katastrofy małą Angielkę, jej rodzice zginęli w katastrofie. On wychowuje ją razem z własnym synem Eli, ale gdy dziewczyna już dorasta, jest dorosła, w bohaterze wzrasta pożądanie i przestaje ją traktować jako po prostu przybraną córkę, tylko zaczyna traktować ją jako kobietę. Ale żeby od tego się powstrzymać, wydaje ją za mąż, za inżyniera, od którego zresztą jest też zależny. Niemniej, gdy prowadzi pociąg, który ma zawieźć Normę do owego przyszłego męża, postanawia zabić siebie, pasażerów, Normę, żeby po prostu nie oddać tej przybranej córki nikomu. Jest słynna sekwencja, którą też Państwo dzisiaj zobaczycie tutaj we fragmencie, która zawiera odpowiednio 11, 14, 14, 7, 6, 5, 6. To są ujęcia i ilość klatek w ujęciu. 11, 14, 14, 7, 6, 5, 6. Jak wiemy, jedna sekunda to są 24 klatki, czyli na przykład 6 klatek to jest 1/4 sekundy, więc to niesłychanie szybko mija. I to wygląda tak, że widzimy na przykład bohatera prowadzącego lokomotywę, zawór lokomotywy, dymiący komin lokomotywy, Normę i innych pasażerów pociągów. To coraz bardziej przyspiesza, dochodząc właśnie do takiego podprogowego, szybkiego montażu, który ewokuje z jednej strony rozgorączkowany emocjonalny bohatera, a z drugiej strony pęd fizyczny pociągu, który coraz jedzie coraz szybciej i któremu grozi wykolejenie, które zostaje udaremnione przez palacza, który się zorientował, że maszynista zwariował. Jest to bardzo frapująca i niesłychana rzeczywiście sekwencja. Druga słynna sekwencja z tego filmu to kiedy brat, przybrany brat i syn Syzyfa, naszego bohatera Eli, który też kochał się w Normie, zostaje przez jej męża po prostu pobity i wisi, ma spaść w przepaść, wisi na gałęzi, która być może zaraz się oberwie. I widzimy strumień jego świadomości składających się z kilkunastu klatek pojedynczych. W normalnym my nie rozpoznajemy, co tam widzi, ale po prostu to mija tak szybko, ale podprogowo jesteśmy w stanie rozpoznać, że to są ujęcia pokazujące wcześniejsze partie filmu, pokazujące wspólne życie ich obojga w domu Edypa. Czyli to jest jakby przedśmiertny monolog, czy też strumień świadomości bohatera przed jego spadnięciem w przepaść. On rzeczywiście spada, ginie w momencie, gdy Norma już biegnie do niego i słyszy jej głos. I właśnie gdy usłysza jej głos, to mamy właśnie taki szybki montaż tych kilkunastu klatek, dający właśnie ten jego strumień świadomości. Proszę Państwa, to jest ciekawe, że w 1922 roku ukazał się Ulysses Joyce'a i w 1922 roku ukazało się Koło Udręki i właśnie pierwszy strumień świadomości w filmie oddany za pomocą tych właśnie zdjęć poklatkowych, jednoklatkowych, podprogowych właśnie w filmie Koło Udręki. W 1923 roku, rok później, pojawia się Wierne Serce Epsteina i w Wiernym Sercu z kolei też mamy scenę słynną w Luna Parku, którą fragmenty też chyba Państwo tutaj zobaczą. I w Luna Parku mamy z kolei parę, bohaterkę i niekochanego przez nią człowieka, którego narzucili jej przybrani rodzice, bo ona jest sierotą, który jest takim apaszem, gangsterem i ona go nie chce. A z zewnątrz tą scenę, jak oni są na karuzeli, obserwuje prawdziwy jej ukochany Jean. I mamy bardzo szybki montaż, dochodzący w pewnych momentach do tylko ujęć dwuklatkowych, czyli też jakby poniżej progu. oddających i coraz większe rozgorączkowanie emocjonalne bohaterki i zarazem właśnie ten pęd wirującej karuzeli. Proszę Państwa, szkoła montażu, sowiecka szkoła montażu bardzo inspirowała się rozwiązaniami właśnie Ablagansa i Jeana Epsteina. I w moskiewskim WGIK-u, czyli pierwszej na świecie szkoły filmowej, Всесоюзный государственный институт кинематографии, pilnie studiowano właśnie i Koło udręki, i Wierne serce, filmy Epsteina i Gansa. Rosjanie zaczęli stosować te same rozwiązania, właśnie gwałtowny, szybki montaż, często oparty o ujęcia na przykład jedno- czy dwuklatkowe i zdjęcia podprogowe. Takie zuchwałe sekwencje są zarówno w Strajku Eisensteina, jak i na przykład w Końcu Sankt Petersburga, Pudowkina, czy na przykład też w Nowym Babilonie Kazincewa i Trauberga. To się stało też, no, zainspirowało bardzo Rosjan. I o ile osiągnięcia Rosjan są bardzo znane, jakby, bo zostały właśnie nagłośnione w pismach Pudowkina, Eisensteina, Zachód, który zawsze miał takie, powiedziałbym, trochę lewackie odchylenie, jeśli chodzi o ideologię, tak może nawet ponad miary wylansował właśnie twórców sowieckich jako niesłychanie oryginalnych, nie wiedział, że Sowieci inspirowali się po prostu filmami francuskimi. A Francuzi nie potrafili z kolei tych swoich nowatorskich rozwiązań sprzedać i dopiero teraz, jak są właśnie wydania płytowe, można to zanalizować, rozebrać i pokazać, jakie to było śmiałe i o parę lat właśnie rozwiązania Sowietów Eisensteina, czy Pudowkina, czy Kozincewa, Trauberga wyprzedzało. Także jest to rzeczywiście nurt niesłychanie, no, inspirujące rozmaite kinematografie. I po 23 roku, po właśnie Wiernym sercu i Kole udręki, szybki montaż wyparł w pewnym sensie fotogenię. To znaczy filmy impresjonizmu zaczęły coraz być szybciej montowane i coraz bardziej jakby takie gwałtownie opowiadane. No ale często też fotogenia jakby towarzyszyła temu szybkiemu montażowi. Proszę Państwa, Francuzi w latach 20. nawet te największe dwie wytwórnie, Pattego i Gaumonta, były stosunkowo biednymi w porównaniu na przykład z UFO, czyli tym głównym molochem kina niemieckiego, czy z wytwórniami amerykańskimi. I w związku z tym we Francji nie było silnie rozbudowanej techniki atelierowej. Zdjęcia we Francji, zdjęcia także filmów impresjonistycznych kręcono często w plenerze. I powiem szczerze, dzisiaj to jest siła filmów francuskich, bo są te plenery niesłychanie pięknie sfotografowane, wydobyta zostaje właśnie ich fotogenia. W połączeniu jeszcze z szybkim montażem i z tymi chwytami, o którym Państwu mówiłem, to ten obraz jest niesłychanie ciekawy. I o ile na przykład w filmach niemieckich to trochę się dusimy w tym atelier i brakuje tam światła, brakuje słońca w filmach niemieckich, czy w amerykańskich z lat 20., to właśnie te filmy francuskie, impresjonistyczne między innymi są właśnie prześwietlone, zachwycają plenerem. Częstym motywem jest woda, to jest rzeka na przykład w filmach Epsteina, jak Piękna Niwernianka, który rozgrywa się w barce pływającej po Sekwanie. Film Piękna Niwernianka też jest dostępny na YouTubie, możecie to Państwo zobaczyć. Sporo jest tego na YouTubie. Czy na przykład właśnie te morskie filmy bretońskie rozgrywające się właśnie na skalistym wybrzeżu Bretonii nad Atlantykiem, właśnie ze wzburzonym morzem. Więc woda też jakby bardzo podkreśla tą fotogenię. Starano się też jakby w atrakcyjnych miejscach, czyli na przykład w Kole udręki, w drugiej części mamy sfotografowane Alpy, kolejkę na Mont Blanc i tam niesłychanie te góry jakby wzbogacają dramaturgię. W filmie Juliana de Viviera, Paryski wir, część akcji też rozgrywa się w Alpach. W innym filmie de Viviera, w filmie Tajemnice wieży Eiffla, mamy w drugiej części filmu świetnie sfotografowaną Prowansję ze wszystkimi atrakcjami turystycznymi, a pierwsza część rozgrywa się w Paryżu i jest rewelacyjnie wykorzystana wieża Eiffla. Zdjęcia na tych wszystkich przęsłach, tych wszystkich stalowych konstrukcjach, no po prostu zapierają dech w tym filmie. L'Herbier na przykład wykorzystał znane takie obiekty, jak właśnie zdjęcia w Alhambrze w filmie Eldorado, czy drugą część świętej pamięci Mattia Pascala sfotografował w Rzymie, który też jest jakby pokazany jako miasto nieturystyczne. To znaczy widzimy jakby też wiele znanych obiektów rzymskich, ale jakby inaczej sfilmowanych, jakby pod innym kątem niż to zazwyczaj miało miejsce. Proszę Państwa, z tymi nowatorskimi rozwiązaniami narracyjnymi i jakby chwytami stylistycznymi kontrastuje w impresjonizmie trochę pewna melodramatyczność fabuł. To znaczy te fabuły są często właśnie o jakichś, nie wiem, mężczyznach z przeszłością i kobietach po przejściach, prawda, albo jakichś uwiedzionych, porzuconych pannach, albo jakichś nieszczęśliwych sierotach, albo jakichś zbrodniarzach, którzy chcą uciec z sprawiedliwości. Fabuły są często takie melodramatyczne, kryminalne, albo melodramatyczno-kryminalne. I nie w fabułach, nie na fabułach polega jakby jakość impresjonizmu, ale właśnie na nowatorskości tych rozwiązań i na takiej niesłychanej, powiedziałbym, filmowości formy. To wydaje mi się przede wszystkim najbardziej śmiałe i najbardziej ciekawe. Ale jest jeden film, który rzeczywiście jest nowatorski konstrukcyjnie i który antycypuje w pewnym sensie Obywatela Kane'a, Wellsa i Rashomon Kurosawy. To jest film Potrójne lustro, film Jeana Epsteina, film średniometrażowy, trwający 40 parę minut. I ten film opowiada o mężczyźnie, który romansował z trzema kobietami, z arystokratką, z artystką i z plebejuszką. Umawia się z każdą z nich na spotkanie i na żadną z tych randek nie przychodzi, a sam tymczasem wsiada w samochód, pędzi coraz szybciej, aż ginie w finale tego filmu. A my widzimy finałowy obraz jego postać odbitą w potrójnym lustrze, bo jakby narracja była przefiltrowana przez jakby świadomość tych trzech kobiet, które go kochały, a których on nie kochał i z którymi tylko, można powiedzieć, się bawił. To jest film, postać jest enigmatyczna, postać narratora jest jakby niewyjaśniona w filmie Potrójne lustro. I w gruncie rzeczy jest tam jakaś taka zagadka osobowości, która domaga się jakiegoś dopełnienia. Trochę tak jak w Obywatelu Kane, gdzie pretekstem do poszukiwań jest oba sławetna Różyczka, prawda? Ale tu Różyczki nie mamy, ale postać jest równie enigmatyczna i postać się też ukazuje właściwie przez te narratorki formalne w pewnym sensie. Więc moim zdaniem, nie wiem, czy Orson Welles widział, kręcąc Obywatela Kane'a, czy znał wcześniej Potrójne lustro Epsteina, ale coś mam wrażenie, że tak. To znaczy wydaje mi się, że ta konstrukcja jakby właśnie takiej zagadki osobowości poprzez narrację innych osób o bohaterze jest, jakby to powiedzieć, z tego ducha. Proszę Państwa, możemy powiedzieć o takich trzech fazach w historii ruchu impresjonistycznego. Pierwsza to jest lata 18-23 i to jest faza właśnie fotogenii. Później jest lata 23-27, faza szybkiego montażu, montażu rytmicznego. Ten chwyt dominuje, jakby ten sposób narracji dominuje w tym środkowym okresie. A później takie rozproszenie nurtu do 29 roku, kiedy właściwie chwyty impresjonizmu zaczynają też wdzierać się do kina mainstreamowego. Ja wliczam w obręb impresjonistów, bo sobie oglądałem się niedawno mnóstwo filmów Juliana de Vivierra, w tym jego film z lat 20. I de Vivierre nie jest zaliczany do impresjonistów, bo uważa się na ogół, że to jest właśnie reżyser mainstreamowy, taki komercyjny rzemieślnik, moim zdaniem wielki artysta, nie tylko rzemieślnik, który po prostu te zdobycze impresjonizmu wykorzystał. Ale ja się zastanawiam, czy on się po prostu nie włączył jednak w ten nurt po prostu stosowaniem tych chwytów, prawda, w takich swoich filmach jak Tajemnice wieży Eiffla, Paryski wir, czy Wszystko dla pań. Państwo zobaczycie tutaj właśnie fragment początkowy z filmu Wszystko dla pań, kiedy bohaterka grana przez Dite Parlo przyjeżdża do Paryża i jest oszołomiona ruchem wielkomiejskim, taką gorączką. I ona przybywa do swojego wuja z prowincji. Ten wuj w Paryżu prowadzi taki sklepik bławatny z materiałami i właściwie upada, bo naprzeciwko niego na tej samej ulicy sytuuje się wielki dom towarowy, który się nazywa Au Bonheur des Dames, Wszystko dla pań. I po prostu niszczy ten interes tego jej wuja. I to jest jakby opowieść, wzięta też z powieści Zoli, o właśnie takim zanikaniu małego handlu, gdy powstają wielkie domy towarowe, wielkie galerie. A swoją drogą, skąd my to znamy, prawda? Czyli ten problem już w latach w XIX wieku widział Zola, a w 1929 roku sfilmował to de Vivierre. I zobaczą Państwo tą właśnie początkową sekwencję, ona jest oszałamiająca w duchu właśnie takim impresjonistycznym, takiej czujemy oszołomienie bohaterki tą wielkomiejską gorączką. Swoją drogą ten film
są w dalszym ciągu tego filmu no, fantastyczne zdjęcia owej galerii, która niszczy sklep wuja bohaterki. I te zdjęcia były kręcone w nowo otwartej wówczas Galerii Lafayette, prawda, znanego powszechnie sklepu w Paryżu, która właśnie wtedy pod koniec lat 20. się otwierała. I ta Galerii Lafayette była właśnie jakby tym domem, który zagrał wszystko dla pań w filmie Di Viviera. Proszę Państwa, ja teraz przejdę, bo będę chciał widzieć ekran, żeby komentować to, co Państwo zobaczą. I przejdziemy już do tych fragmentów filmowych. Tak, tak, tak. Jak Państwo widzicie, nieadekwatny tytuł tutaj jest. Ale ja przesłałem Pani wcześniej ten temat nowy, tylko Pani nie zmieniła. No właśnie. Proszę Państwa, chcemy, żebyśmy zobaczyli fragment filmu Dziesiąta Symfonia Ablagansa. Tam jest taka melodramatyczno-kryminalna fabuła, mniejsza o nią. W każdym razie w pewnym momencie bohater, który mieni się być uczniem Beethovena, gra na pianinie przed takim towarzystwem, które zgromadziło się w pewnym audytorium, w takiej prywatnej sali zresztą, gra symfonię i bohaterowie są tak poruszeni, że uznają ją za dziesiątą symfonię Beethovena. Stąd tytuł filmu, Dziesiąta Symfonia. Łatwo było to zrobić w filmie niemym, prawdopodobnie trzeba było komponować muzyki, która by pewnie się nie okazała tak genialna jak symfonia Beethovena, prawda? I zobaczycie, jak tutaj zostały wyrażone przebiegi muzyczne. Po prostu przez taniec pewnej postaci, która jakby pląsa no, w takiej przestrzeni ewokowanej muzyką i te pląsy w takiej abstrakcyjnej przestrzeni, tu mamy taki jakby taki panoramiczny. Te jej pląsy zaczynają ewokować jakby dla audytorium właśnie te efekty tej dziesiątej symfonii. I to była taka pierwsza impresja, taka obsesja impresjonistów, oddawać przebiegami wizualnymi rytmiczność przebiegów muzycznych. Później ta idea, Ablagans to porzucił, ale bardzo się tym Germaine Dillac zainspirowała i Germaine Dillac później zaczęła kręcić właśnie filmy oparte o rytmiczność obrazu, filmy oparte jakby o ilustrację wizualną pewnych fragmentów muzycznych. Ale zaczęło się właśnie od tego filmu. No to oczywiście słyszymy to w jakiejś udźwiękowianej muzyce, prawda, która wcale nie odpowiada dziesiątej symfonii. Ale żeby Państwo zwrócili uwagę na te efekty właśnie wizualne, które mają ewokować muzykę. Bo na razie widzimy zasłuchane audytorium. No i tu właśnie jakiś taki obraz, ta roztańczona postać w jakimś świetlistym krajobrazie, to przy okazji zdjęcie nakładane, a więc też typowa stylistyczna maniera impresjonizmu. Można powiedzieć, że tymi kadrami Ablagans trochę ustanowił jeden z takich chwytów impresjonizmu. Właśnie zdjęcia nakładane, prawda? To jest tutaj właśnie zastosowane, ta podwójna ekspozycja. No i to ma być właśnie, proszę Państwa, ta wizualny odpowiednik dziesiątej symfonii. No, nie wiem, mnie się chyba jakieś wyobraźni muzycznej. W każdym razie, jak Państwo widzą, audytorium było bardzo poruszane i zasłuchane. Teraz zobaczymy fragmenty z Napoleona. Może trzy fragmenty zobaczmy może razem z tego Napoleona, bo zobaczą Państwo trailer tego filmu, który pokazuje rozmaite atrakcje, o których mówiłem, czyli technikę tryptyku i technikę poliwizji. Zobaczymy sekwencję taką subiektywną, pokazującą sen Napoleona, to będzie drugi fragment. A w trzecim fragmencie będzie właśnie ta technika tryptyku, tych trzech ekranów równoległych, wirażowana jeszcze w kolorach flagi francuskiej. Tak, przy Napoleonie możemy trzy fragmenty pokazać razem. To znaczy przy Napoleonie, przy tym teraz możemy tu razem. Tak. Bo potem będę chciał, żeby były już przerwy, ale tutaj możemy pokazać razem, bo to właściwie jest wszystko to samo. To jest, proszę Państwa, trailer, który pokazywał jakby zapowiedź Napoleona prezentacji na Festiwalu Filmów Niemych w San Francisco, ale w tym trailerze mamy właśnie to wszystko z tego. Właśnie to jest ta technika. Proszę Państwa, bardzo Napoleona polecam. To jest moim zdaniem jeden z 10 najlepszych filmów w całej historii kina. Także rekomenduję. Warto 6,5 godzin spędzić oglądając ten film. Tu mamy sekwencję snu Napoleona. Właśnie też zdjęcia nakładane, jego jakby projekcje przyszłości, prawda? Zdobyczy rozmaitych geograficznych i tak dalej. I w konwencji właśnie animowanych map, rozepiskowanego obrazu i podwójnej ekspozycji. To jest taka typowa maniera impresjonizmu. Dla oddawania sekwencji subiektywnych. A teraz jeszcze zobaczymy raz tą technikę tryptyku. Proszę Państwa, dzisiaj, gdy mamy media elektroniczne, możemy, prawda, te trzy ekrany zmieścić razem. Wtedy one są mniejsze. Ale kiedyś polegał na tym, że trzykrotnie większy. I po prostu wymagał specjalnych kin o specjalnie wielkim ekranie. Także Napoleona pokazano chyba tylko w 8 miastach europejskich. W Paryżu, w Londynie, w Brukseli, w Genewie chyba, w Amsterdamie i jeszcze w paru prawie jakichś innych. Bo po prostu ciężko było znaleźć jakby salę, która by zamieściła jakby takie odpowiednie ekrany właśnie panoramiczne. Paradoksalnie dzisiaj to oglądamy z płyty jako obraz trzykrotnie mniejszy, prawda? A to miał być obraz trzykrotnie większy i robiący to ogromne wrażenie tym formatem 12:1. Teraz poproszę o koło udręki. Będzie właśnie trwający 2 minuty fragment z lokomotywą, z tym pędem i właśnie kiedy Syzyf usiłuje wykoleić pociąg, którym jego przybrana córka jedzie do męża. I jest właśnie ten przyspieszony montaż dochodzący do zdjęć podprogowych, pokazujący i coraz szybszy pęd pociągu, i coraz większy rozwój. wasze konsekwencje. Sowieci w Moskwie no, bardzo szczegółowo analizowali na zajęciach ze studentami i to zainspirowało właśnie Potowkina, Eisensteina, Stuzentewa Trauberga do szybkiego montażu. Proszę Państwa, teraz drugi fragment Skała Udręki, film pokazujący właśnie strumień świadomości bohatera przed jego spadnięciem w przepaść. Składa się wyłącznie z ujęć jednoklatkowych, ten jego strumień świadomości. Tu jeszcze widzimy bohaterka, pies biegnął na ratunek. Bohatera, który wisi na gałęzi nad przepaścią. I tutaj właśnie głos Normy skłoni bohatera do przypomnienia sobie obrazów z przeszłości. Poniżej progu percepcji, tylko mamy zasugerowane sceny, ale ich nie rozpoznajemy. I to jest właśnie pierwszy strumień świadomości w historii kina. Rok 22, Ulysses Joyce'a i Koło Udręki Gęsa. Proszę Państwa, teraz będzie kolejny fragment z filmu Wierne Serce. I tu będziemy mieli fragment taki trwający około 3,5 minut, pokazujący nam właśnie jakby przykład takiego obrazu fotogenicznego, właśnie ta fotogenia. Proszę bardzo, fragment z Wiernego Serca. Wierne Serce było kręcone w Starym Porcie Marsylskim. Jeżeli Państwo znacie Marsylię, ten Stary Port jest w takiej kolistej zatoczce otoczonej górami. Bardzo piękny, bardzo malowniczy. Ciekawy jestem, że właśnie tym zdjęciom, które realizowały teorię fotogenii, na ogół one były właśnie w krajobrazach nadwodnych, czy nad rzeką, czy nad morzem. Być może ruch fal, czy refleksy światła na wodzie są czymś, co tą fotogenię, zdaniem impresjonistów, filmowców, wydobywało. Ujęcie subiektywne z perspektywy bohaterki, kolejny chwyt impresjonizmu, czyli tak zwana narracja percepcyjna. Proszę Państwa, to nie jest już klasyczna fraza ujęcia przeciw ujęcie, bo portrety są tak bliskie, że jakby są już jakby bezpośrednio z punktu widzenia bohaterów. To jest jakby prawdziwe point of view, można powiedzieć, prawda? Taka bliskość, taka intymność tego zbliżenia w ujęciu przeciw ujęciu. to jest właśnie ten mały Paul, który jest tym negatywnym bohaterem, tym niekochanym przez bohatera, który się tu pojawia. Ale jak Państwo widzicie, właśnie prawdziwy plener tego portu marsylskiego, on też jest właśnie ta, jakby ta rupieciarnia tego portu, to też jest jakby coś, co jest fotogeniczne w pewnym sensie, prawda? Co ewokuje te jakieś właśnie niesłychanie filmowe jakości. I znowu właśnie refleksy światła na wodzie. Podwójna ekspozycja właśnie na tle fal, bardzo częste. W wielu filmach impresjonizmu się to pojawia. W filmach Lerbiera, w filmach Epsteina, w filmach Renoira. Proszę Państwa, i kolejny fragment z tego filmu Wierne Serce, pokazujący nam właśnie to wesołe miasteczko i karuzele, gdzie dochodzimy też do ujęć dwuklatkowych. Bardzo atrakcyjna scena. Też bardzo inspirowała Sowietów i też ją szczegółowo analizowali. Tą fotogenię daje na przykład rozmazywanie się tła, prawda, przy pędzącej karuzeli. W postaci widzimy wyraźnie, a tło się rozmazuje. To daje też efekt jakby pędu tej karuzeli. Znaniłem Państwu, że to bardzo efektowna sekwencja. Proszę Państwa, teraz zobaczymy początek filmu Men in Motown Dmitra Kirsanowa, gdzie dwie bohaterki zostają sierotami po tym, jak rodzice ich zostali zamordowani. To jest obraz mordu na rodzicach. Jak Państwo zobaczycie, jest to niesłychanie ekspresywnie, gwałtownie jest filmowane. Ja nie wiem, czy Grzegorz Krylkiewicz, kręcąc na wylot, widział tą sekwencję, czy nie, ale mam wrażenie, że to jest gdzieś bardzo podobne, w takiej królikiewiczowskiej, bardzo agresywnej, bardzo drastycznej, też i okrutnej poetyce i bardzo szybko zmontowane, także właściwie nie wiadomo, co się dzieje. Ale efekt jest porażający i podobnie to działa jak na wylot. Jak rozmawiałem ze studentami, to właśnie te dwa filmy Men in Motown i na wylot robią na nich podobne wrażenie. Przestrzeń pozakadrowa, prawda? I to na tym polega chyba też podobieństwo. To jest też pierwszy taki film, który bardzo świadomie ewokuje przestrzeń pozakadrową. To chyba właśnie mi tak przypomina Kulikiewicza. A teraz, proszę Państwa, fragment ostatni filmu Potrójne lustro, pokazujący nam tą samobójczą jazdę bohatera, coraz szybszą, też właśnie w takim impresjonistycznym, przyspieszonym montażu i finalny obraz lustra, gdzie postać jego trzykrotnie się odbija. Fragment tylko pięciominutowy, jak zobaczycie, bardzo ciekawy percepcyjnie i no, przykład naprawdę i takiego ciekawego montażu rytmicznego,
Dearest Lucy, an urgent matter prevents me from seeing you today.
Do trzeciej jest bohaterek klepajuszki. Bohater wysyła depeszę, że odwołuje spotkanie.
And all alone.
Mieliśmy trzy nowele właśnie o arystokratce, artystce i plebejuszce. Ostatnia jakby nowela, on sam po odwołaniu randek z każdą z nich, które zresztą były równocześnie ustalone, oddaje się swojej pasji, czyli automobilowi. Zwróćcie Państwo uwagę, mamy też point of view kierowcy, czyli to jest jakby właśnie subiektywizacja w duchu narracji apercepcyjnej, punktu widzenia. Oczywiście nie we wszystkich ujęciach, ale w niektórych tak. Znowu podwójna ekspozycja. Charakterystyczne dla impresjonistów też jest powracanie na przykład tych samych ujęć czy podobnych obrazów w charakterze jakby leitmotivu. To w tej sekwencji Potrójnego lustra bardzo, bardzo widać, ale takie powtarzające się obrazy, które służą leitmotivowo, to się zdarza też często w innych filmach impresjonistów.
Thus did I learn all of a sudden that the confessions of these three women masked the identity of only one man. and that that man was him, Paul Morand.
No i proszę Państwa, po tej właśnie, po tych czterech narracjach, tej ostatniej właśnie samobójczej, subiektywnej, widzimy jakby dający jakby też pretekst do tytułu filmu, ten obraz lustra La Glace à Trois Faces, czyli lustra o czterech powierzchni, mówi francuski tytuł. Wydaje mi się, że jako potrójne lustro najlepiej to tłumaczyć na polski. Proszę Państwa, teraz chcę, żebyśmy zobaczyli zwiastun filmu Pieniądz, tego filmu o giełdzie, jednego z ostatnich filmów impresjonizmu, bo ten zwiastun daje pojęcie o atrakcyjności scenograficznej i o atrakcyjności w ogóle tego filmu. To jest film o funkcji pieniądza i o funkcji mediów we współczesnym świecie i właściwie ten świat od lat 20. wiele się nie zmienił. Film porażający rzeczywiście z efektownością swojej formy. Obrazy giełdy. Jak Państwo widzicie, niezwykłe kadrowanie. Giełda sfilmowana od góry. Bardzo Państwu Pieniądz polecam. To jest naprawdę potężny i bardzo efektowny film. Proszę Państwa, a teraz fragment, o którym mówiłem, czterominutowy, początkowy fragment filmu Wszystko dla Pań, Juliana de Viviera, kiedy oszołomiona bohaterka przybywa do Paryża, zgiełk metropolii i początek tego, co będzie klub programu, czyli reklamy tego domu towarowego, który zniszczy egzystencję sklepu jej wuja. Prosimy. Też jeden z ostatnich filmów impresjonizmu, niesłychanie efektowny. Proszę Państwa, film o narodzinach epoki nowoczesnej, tutaj żywe reklamy chodzące po mieście, jakby właśnie rola mediów, rola reklamy i tych wielkich galerii handlowych. Czyli jakby właśnie takie narodziny nowoczesności już na przełomie lat 20. i 30. Jest to film naprawdę znakomity i porażający rzeczywiście także od strony socjologicznej. to właśnie bohaterka odkrywa ten anachroniczny sklep jej wuja, prawda, sklep, który musi upaść, sklep z materiałami, które już pożarły mole, który wygląda jak jakaś, nie wiem, spelunka sprzed lat 100. I proszę Państwa, ostatni fragment z filmu Tajemnice wieży Eiffla, filmu Juliena de Viviera z 1928 roku i impresjonistyczne zdjęcia z wieży Eiffla, niesłychanie efektowne. W ogóle to jest znakomity film przygodowy, akcja przenosi się z Paryża do Prowansji, ale zwłaszcza te sekwencje paryskie i sekwencje na wieży Eiffla są powalające z strony filmowej. Proszę bardzo, to już jest ostatni fragment. Uwagę Państwu na kunsztowność tego długiego ujęcia, oczywiście zrealizowanego przy udziale windy, ale jakie to jest efektowne strony filmowej. Proszę Państwa, mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do poznania filmów impresjonizmu. To jest dla mnie najciekawsza poetyka artystyczna w kinie niemym, znacznie ciekawsza od ekspresjonizmu z jej kaligaryczną scenografią i atelierową taką estetyką. I pierwotna wobec szkoły montażu, jakby wyprzedzająca, w tym sensie znacznie oryginalniejsza. Także namawiam, trochę tych filmów w sieci jest. Państwo już wiecie, jakie nazwiska ścigać, kogo szukać, jakie filmy wypatrywać. 7 godzin na Koło Udręki i 6,5 godziny na Napoleona warto stracić, bo to są naprawdę arcydzieła. I są to. Ja z moim studentom zorganizowałem w soboty takie specjalne projekcje. Wiele osób się nie zdecydowało, bo nie chcieli tracić soboty, ale ci, co przyszli, nie żałowali i byli powaleni zarówno Kołem Udręki, jak i Napoleonem. Także namawiam Państwa na zapoznanie się z impresjonizmem, bo to jest naprawdę potężny trend. Proszę Państwa, a teraz zobaczymy Nieludzką, film z fantastyczną scenografią Leżera, z architekturą Maleta Stevensa. No i to jest taki też bardzo ciekawy melodramat zemsty, ale tu już fabuły nie uprzedzam. Dziękuję bardzo.